i czekamy na pana Radosława Pyfla, kierownika studiów biznes chiński na Akademii Koźmińskiego w Warszawie, i doczekaliśmy się. Nadzwyczajna sytuacja, ten jedwabny szlak zaprowadził pana doktora, pana wykładowcę, pana kierownika do studia Radia Wnet i Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Prosto z Katowic, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego?
No rzeczywiście ten jedwabny szlak tym razem taką krętą drogą prowadził przez Katowice i Gdańsk, więc sporo rzeczywiście się działo i na Europejskim Kongresie Gospodarczym, a potem w Gdańsku mieliśmy takie spotkanie branży z udziałem jakby naszych kolegów z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec i z Holandii, więc, ale udało mi się dotrzeć do studia, więc bardzo się cieszę.
I my też z tego bardzo się cieszymy. Czy ten klimat wokół jedwabnego szlaku i wokół interesów chińskich w odczuwalny sposób zmienił się podczas kongresu gospodarczego w Katowicach, czy też nie?
Myślę, że nie. Akurat tutaj mówimy o transportowym jedwabnym szlaku. No, to jest interes kilku krajów, przez które te towary przejeżdżają. Nawet Holandia czy Belgia, które są kojarzone jako kraje morskie, też mają jakąś już swoją agendę czy swoje pomysły, w jaki sposób na tym transporcie towarów zarabiać. No ale nie ulega wątpliwości, że czuć te napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. I od tych relacji tak naprawdę zależy to, jak potoczą się te relacje tych poszczególnych też mocarstw i z Unią Europejską, z Rosją, z Indiami, z całym światem, także z Polską, więc to nie ulega wątpliwości i to także mocno wybrzmiewało w czasie kongresu w Katowicach.
Czy w związku z powyższym jakieś kontrakty, jakieś rozmowy z Chińczykami zostały zawieszone, przerwane, odłożone, czy też nie? Myślę o rządzie polskim, myślę o polskich przedsiębiorcach.
Rzeczywiście bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o jedwabny szlak, jak pan to określił na początku naszej audycji, bo nikt nie wie tak naprawdę do końca, co oznacza ta koncepcja. My już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w audycji, ale mamy całą serię i tu już tym razem nie krajowych, ale międzynarodowych seminariów, spotkań. Ja wspomniałem tutaj o jakby Europie Zachodniej, o naszych partnerach z Europy Zachodniej. Jest też bardzo interesujące spotkanie z ekspertami ze Stanów Zjednoczonych, także na temat jedwabnego szlaku. Także bardzo wiele się dzieje międzynarodowo. To myślę, że pokazuje to, że ten region, a szczególnie Polska, no jest jednak krajem istotnym w kontekście nawet takiego globalnego, wielkiego projektu. Także o tym świadczy jutrzejsze spotkanie właśnie na Akademii Lona Koźmińskiego, gdzie, jak pan zaznaczył, jestem kierownikiem studiów biznes chiński. Mamy taki dzień otwarty, więc zapraszamy wszystkich, żeby zobaczyli, jak odbywają się te studia, ale niestety już we wtorek musieliśmy zamknąć system rejestracyjny, bo organizujemy takie 3 debaty na temat pasa i szlaku i tu interesuje nas głównie polska perspektywa. Będą wypowiadać się przedsiębiorcy, będą wypowiadać się szefowie i menadżerowie spółek kolejowych oraz będą wypowiadać się eksperci, ale niestety musieliśmy zamknąć system rejestracyjny, gdy zgłosiło się zbyt dużo osób i to już we wtorek, także niestety nie mogę państwa zaprosić na tą jutrzejszą debatę, ale to pokazuje, że dzieje się coś istotnego, że na ten temat dyskutujemy. Ja mogę streścić tylko tyle, co wydarzyło się w Katowicach, bo pan pytał o polski biznes i o te kontrakty, czy coś tam podpisano, czy coś zerwano. To była rzeczywiście bardzo interesująca rozmowa z udziałem kilku polskich firm, można powiedzieć, że takich naszych czempionów, trochę z branży spożywczej, ale trochę takich wielkich państwowych spółek również, co w Chinach nazywa się Yangqi, czyli tacy wychowankowie, można powiedzieć, czyli spółki, które cieszą się specjalnymi względami państwa. No taka kategoria oczywiście przynajmniej formalnie nie istnieje w świecie zachodnim, przecież w Polsce, natomiast w Chinach to są spółki, które były faworyzowane, którym pomagano różnymi sposobami, aby stały się takimi międzynarodowymi czempionami, a potem pomaga im się za granicą. No i coś tam z tej rozmowy wynika? Wynika, że ten rynek jednak nie jest jakimś, mimo że ma ogromne możliwości, ogromne potencjał, konkurencja jest rynkiem bardzo trudnym. Przede wszystkim jest efekt skali. Bardzo trudno jest tam na ten rynek wejść. Rola rządu jest tu niepomierna, szczególnie przy okazji dużych spółek. Mówimy na przykład o Locie, który na mocy umowy bilateralnej z 1986 roku nie może zwiększać liczby połączeń, tak? Nie dostaje, nie są mu przyznawane nowe, jak to się mówi, sloty, tak? Więc ten biznes się bardzo rozwija. Coraz więcej jest pasażerów na linii Polska-Chiny. To było 71 tysięcy w zeszłym roku. Tak samo wprowadzenie bezpośrednich połączeń na przykład do Korei zwiększyło prawie tam z kilkunastu tysięcy do 30 kilku tysięcy liczby turystów, ale nie można bez tutaj jakby bez tego poziomu politycznego zwiększyć tej ilości połączeń. Tutaj powiedzmy Czaski jest skazał na asymetrię, że jest jedna linia lotnicza w Polsce, kilkanaście czy kilkadziesiąt w Chinach i Chińczycy dążą do tak zwanego wolnego rynku, czyli coś, w co myśmy bardzo wierzyli w ostatnich 30 latach, ale w tym wypadku miałby on polegać na tym, że jest wolna konkurencja między 30, tam, kilkunastoma czy 30 firmami z Chin i jedną z Polski, czyli całkowicie otwieramy tą przestrzeń powietrzną na konkurencję właśnie Lotu i kilkunastu czy kilkudziesięciu innych spółek lotniczych z Chin. Lot stoi na stanowisku, że to powinno być równoprawne relacje, no ale o to ciężko z krajem, który jest 40 razy większy od Polski. To jest no, jedno z tych wyzwań, o których dyskutowaliśmy. To na takim poziomie politycznym, na poziomie tych mniejszych spółek spożywczych, no po prostu nie radzą sobie z tym efektem skali, z tym inwestowaniem, tam trzeba przez wiele lat być, inwestować, potem ewentualnie można odzyskiwać te zyski zainwestowane. No jest to trudne i myślę, że o tym będziemy jeszcze wiele mówić.
Czy jedwabny szlak jest, czyli pas i szlak, tak to się nazywa, że pas, to znaczy, że szlak musi być bezpieczny, więc potrzebny jest do tego pas. Pas nam się kojarzy i z pasem startowym, ale też w odległych czasach pas służył też do dyscyplinowania niegrzecznych dzieci, którą interpretację tego pasa należy przyjąć jako prawdziwą?
No jest oficjalnie pas to jest ta część lądowa, a szlak to jest ten szlak morski, tak? Bo tu jest część i lądowa, i morska, która ma się spotykać właściwie chyba gdzieś tutaj, w okolicach redakcji Radia Wnet, bo jest już Pireus, który na kilkadziesiąt lat jest wydzierżawiony przez firmę chińską i teraz będzie tworzony szlak północ-południe, czyli on się gdzieś ten wschód, zachód, północ-południe będzie przecinał. Może gdzieś tutaj, niedaleko redakcji Radia Wnet, ale czy będzie bicie pasem, no to raczej chyba inne kraje czy inne mocarstwa stosują taką tą formę właśnie wychowawczą, czyli sankcje właśnie bicia pasem. Myślę, że Chiny raczej będą nie będą pożyczać pieniędzy na przykład, albo będą w jakiś tam sposób ograniczać gospodarczo czy finansowo, jeżeli tak sobie wyobrażam świat Paksynika, ale to jeszcze nie wiadomo, czy do niego dojdzie. Natomiast w świecie Paksynika kary będą inne niż bicie pasem. No to są inne mocarstwa, które tutaj dyscyplinują poprzez właśnie tego typu sankcje.
Ale myśli pan teraz o naszym strategicznym partnerze i sojuszniku, gwarancie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, czyli o Stanach Zjednoczonych i Donaldzie Trumpie?
No nie. No myślę, że tutaj chyba nie będzie jakiegoś bicia pasem. No, bo ta pan uważa, że będzie?
Myślę, nie, bo to myślę o geopolityce i o tym, co zrobił, o decyzjach prezydenta Donalda Trumpa w nałożeniu kolejnych ceł na towary chińskie, czyli eskalacja tej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która trwa i która oddziaływuje na to, co się dzieje w ogóle w globalnym świecie.
No myśmy, co prawda, trwają rozmowy rzeczywiście nad 5G i dopuszczeniem Huawei'a do rynku. Tak się prawdopodobnie stanie w Polsce. Także premier Morawiecki brał udział w szczycie 16+1 Europa Środkowa Chiny. Zadeklarował też na Twitterze, że jesteśmy jednym z ważniejszych partnerów Chin w Europie, ale sądzę, że żadnego bicia pasem tutaj nie będzie. Nadal pozostajemy to jest lojalnym tak... sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i myślę, że tu chyba nie trzeba żadnej dyscypliny przywoływać nas do porządku.
Ale to jest tak, że ten Huawei jest w grze, jeśli chodzi o 5G?
No tak. takie są oficjalne deklaracje Ministerstwa Cyfryzacji. To się stało zresztą po tym, jak on zaczął być dopuszczany do rynku w Europie Zachodniej. Jako pierwsze to były Niemcy, potem UK i inne kraje stwierdziły, że tu żadnego niebezpieczeństwa nie ma, więc ja tutaj spodziewałbym się, że ten pasek zostanie użyty wobec krajów Europy Zachodniej, no, które robią tutaj interesy czy deale, jak to się mówi, z Chinami, i taka była zresztą obietnica, że ci, którzy odważą się na stosowanie tej technologii, no, zostaną ukarani ograniczeniem tych relacji ze Stanów Zjednoczonych, więc ja myślę, że ten pas, o którym pan wspomniał, powinien być użyty wobec tych krajów, a nie wobec Polski, no, więc...
Jeśli chodzi o 5G, to się dużo zdarzyło, bo rząd przyjął nowe przepisy, które mają ułatwić wprowadzenie sieci 5G w Polsce, zostały przyjęte przez rząd i rzeczywiście duża modyfikacja przepisów, która wygląda na to, że to 5G i niedługo powstanie i będziemy mogli czuć się bezpieczni, bo wszędzie będą nadajniki i odbiorniki, będą w naszych kieszeniach.
No już są właściwie, to powoli, przechodzimy do świata cywilizacji cyfrowej żyjemy w świecie rewolucji technologicznej, to także trzeba wyraźnie podkreślić i to również wybrzmiało w Katowicach, więc mamy rewolucję geopolityczną i rewolucję technologiczną. A jak to się wszystko zakończy, to jeszcze nie wiadomo, ale zapraszam na Akademię Leona Koźmińskiego, bo o tym dyskutujemy, może nie przez 18 minut, ale 180 godzin przez cały rok akademicki, więc jeśli kogoś ten temat interesuje, to serdecznie zapraszam do dyskusji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Jest godzina 7:49. I tak piątkowy poranek płynie. Radosław Pyfel opuścił studio Radia Wneta do studia. Wprawdzie siedzę tyłem, ale już widzę, wchodzi mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pan też jest kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Już nie.
A dlaczego?
No bo się nie zarejestrowaliśmy.
A, to jakoś, czyli po prostu fake news jakiś do mnie dotarł, że jest pan kandydatem.
Byłem.
Z listy.
Ruch Prawdziwa Europa.
A Ruch Prawdziwa Europa nie zarejestrował się.
Tak jest.
Jest panu z tego powodu smutno, czy nie?
Robię swoje, co do mnie należy, i do przodu.
Pan ma teraz przed sobą sprawozdanie, czyli ten rachunek, który Polska ma wystawić Niemcom za straty podczas II wojny światowej?
Mam wywiad z panem posłem Mularczykiem przed sobą.
No i?
No i ciekawie, tylko znowu chyba nam każą czekać do 1 września. Myślę, że 1 września to trochę za późno. Podobno raport już jest gotowy i 3 osoby w państwie go dostały. Jak tutaj pan poseł w wywiadzie mówi, pan prezydent Andrzej Duda, pan premier Mateusz Morawiecki i pan prezes Jarosław Kaczyński. Myślę, że nadszedł czas, żeby wszyscy Polacy, nie tylko Polacy, się z tym raportem zaznajomili, bo w tym roku mamy 80. rocznicę, obchodzimy tę smutną rocznicę, 80. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, napadu na Polskę, i uważam, że to powinno wcześniej pójść w świat.
Pan współpracował z panem?
Nie.
A wydawało mi się, że był taki na samym początku.
Na samym początku kilka takich, bym powiedział, informacji, wskazówek przekazałem panu posłowi.
Czyli uważa pan, że ten raport nie powinien czekać aż do 1 września? W końcu raport czeka od zakończenia II wojny światowej, więc już czas na to, żeby go poznać.
Oczywiście mamy sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 39-45. To jest ze stycznia 1947 roku. Przygotowało Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Tu jest wznowione to wydanie przez wydawnictwo Anna Baza z bardzo dobrym wprowadzeniem profesora Krzysztofa Miszczaka. I uważam, że to też trzeba by rozprowadzić wśród Polaków. I na tym sprawozdaniu bazowała też bazuje też ten raport zespołu parlamentarnego.
Polacy właściwie wiedzą, co by stracili. Może nie mają tych wszystkich liczb i dokładnych wyliczeń w głowie, ale pamiętają i miasta, i wsie, i straty w rodzinach. Także z tym nie ma żadnego problemu. Raport, który przygotowuje Komisja Sejmowa, ma znaczenie polityczne.
Zespół
parlamentarny, dlatego że to jest dokument, jeżeli zostanie tak jak w parlamencie greckim przeforsowana jakaś uchwała dotycząca rekompensaty za drugą wojnę światową, no to wtedy to stanie się rzeczywistością polityczną.
Tak, i oby się to stało rzeczywistością.
A wierzy pan, że się stanie?
Tu nie wiara, tu czyny teraz nam sprawdzać i zachęcać do czynów trzeba, bo Grecy już są trochę dalej, już szykują notę dyplomatyczną do Republiki Federalnej Niemiec. Włosi też pozywają Republikę Federalną Niemiec przed swoimi sądami. I przypomnę tylko tak na marginesie, że w Polskim Trybunale Konstytucyjnym od października 2017 roku, zaraz będą to 2 lata, leży wniosek 100 posłów dotyczący immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania Republiki Federalnej Niemiec jako następcy prawnego III Rzeszy Niemieckiej przed polskimi sądami. Myślę, że to też trzeba przyspieszyć.
Ale co to jest za sprawa?
To jest wniosek, który został złożony przez 100 posłów do Trybunału Konstytucyjnego i jeżeli zostanie rozstrzygnięty pozytywnie przez Polski Trybunał Konstytucyjny, to wtedy mamy możliwość pozywania Republiki Federalnej Niemiec przed polskimi sądami w sprawie odszkodowań. To była droga otwarta dla osób fizycznych, bo przy reparacjach mamy stosunek państwo do państwa.
A tak każdy Polak, który coś stracił, mógłby pozywać rząd Republiki Federalnej Niemiec. Pan zna dobrze politykę niemiecką i wie pan, że politycy niemieccy chcą szczelnie zamknąć drzwi przed każdą rozmową na ten temat.
Tak, ale politycy niemieccy wiedzą, że tych drzwi już się nie da zamknąć.
Bo?
Bo już zbyt dużo faktów i dokumentów ujrzało świat. I w zbyt wielu państwach te sprawy ruszyły do przodu, tylko Polska jako pierwsza ofiara II wojny światowej jest na razie na końcu w tych sprawach.
Pan obserwuje świat z perspektywy kogoś, kto zna dobrze prawo. Mamy też drugie prawo, czyli słynną ustawę 447. Pan podziela zdanie, że wystarczy słowo polskiego premiera, prezydenta czy jakiegokolwiek polskiego polityka, żeby też zamknąć z kolei drzwi przed sprawą związaną z aktem 447.
Słowo wiele się liczy, ale gdybyśmy, tak jak Kukiz 15 i chyba narodowcy chcą, wprowadzili taką ustawę w polski obieg polityczno-ustawowy, to tak zwany anty-447, to wtedy ta ustawa mogłaby posłużyć osobom, które są niechętne Polsce i chciałyby takich spraw dochodzić, tego majątku bezspadkowego. Jeżeli byśmy coś takiego w Polsce zrobili, taką ustawę przyjęli, no to wtedy być może już nie tylko polskie sądy, ale znowu trybunały, na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógłby się taką ustawą zająć i powiedzieć, że ona może naruszać praworządność, może dyskryminować. Dlatego uważam, każdy akt prawny, który by został teraz przyjęty, mógłby zostać wykorzystany na niekorzyść Polski. Ja bym proponował na przykład jakąś uchwałę, tak? Uchwała to jest wola polityczna, uchwała Sejmu na przykład i może jeszcze Senatu dodatkowo i tam wyrazić swoją dezaprobatę i to wszystko uzasadnić. Ale jak mówię, ustawy bym nie polecał, bo to tylko drugiej stronie daje konkretne narzędzie do ręki.
Czyli to jest szczebelek w drabinie do procedowania i wtedy już prawnicy wiedzą, co z takim szczebelkiem zrobić i dokąd ta drabina ma prowadzić.
Oczywiście, bo gdybym był po drugiej stronie, to bym wiedział, co z tym zrobić. A jako, że nie jestem, a wiem, co można z tym zrobić, dlatego odradzam tutaj wprowadzenie jakichkolwiek ustawowych rozwiązań.
Czyli uważa pan, że dobrze, że większość parlamentarna, czyli Zjednoczona Prawica, wycofała się z poparcia dla tej uchwały i że ustawy. I ta ustawa w ogóle nie była procedowana w polskim parlamencie.
Tak, ale uważam, że ten wątek 447, tej ustawy 447 powinien zostać podjęty przez rząd polski, przez władze polskie i powinien być podnoszony w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem i z Republiką Federalną Niemiec. I gdyby przyszło komuś na myśl jednak czegoś takiego dochodzić od Polski, to wtedy adresatem docelowym jest Republika Federalna Niemiec jako następca prawny III Rzeszy, gdyż gdyby nie II wojna światowa, gdyby nie napad na Polskę, gdyby nie ludobójstwo Polaków przez Niemców, to nie byłoby tego tematu.
Myśli pan, że dojdzie w jakiejś przyszłości do takiego kolejnego spotkania 80 lat po rozpoczęciu wojny, gdzieś podsumowującego to wszystko, co zdarzyło się w wyniku tego, że Niemcy 1 września napadły na Polskę?
No wiemy, że coś słyszymy w prasie, że 1 września w Wieluniu ma też być prawdopodobnie prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. Mówi się o tym, że prezydent Trump ewentualnie się szykuje też 1 września na przyjazd do Polski. Nie mamy dużo czasu do 1 września i uważam, że polski rząd, władze polskie powinny też wykorzystać tak zwany oddolny ruch społeczny organizacji zrzeszeń, ażeby wykorzystać i stworzyć pewien nacisk na Republikę Federalną Niemiec, żeby zdała sobie z tego sprawę, że musi tutaj przejąć odpowiedzialność.
A jest taki oddolny ruch?
Jest taki oddolny ruch, na przykład profesor Witakowski organizuje teraz taką konferencję Osądzić rzeź woli, Wola 44. Przeczytam krótko pierwszy ustęp. Jesteśmy oburzeni, że największa zbrodnia wojenna niemieckiej armii, jaką była rzeź woli, nie doczekała się do tej pory sądu, a jej sprawcy pozostają bezkarni. Kilkadziesiąt tysięcy bezbronnych kobiet i mężczyzn, starców i dzieci zostało w ciągu kilku dni zamordowanych zimną krwią. Nie w obozach zakłady przez przestępcze załogi obozowe, lecz przez regularne oddziały armii niemieckiej na warszawskich ulicach i podwórkach i tak dalej. Także polecam ten, to jest też na Citizen Go, ten apel jest umieszczony. Jestem też jednym ze współorganizatorów tej konferencji i uważam, że takie rzeczy trzeba robić. Już 3 razy przeprowadziliśmy razem z panem Pawłem Zdunem z Ruchu Kontroli Wyborów apel pod ambasadą niemiecką, gdzie czytamy nazwiska pomordowanych Polaków podczas II wojny światowej i będziemy następny przeprowadzać i w pewnym momencie chcemy taki apel przeprowadzać codziennie, bo jest ponad 5 milionów nazwisk Polaków, którzy zginęli lub zostali pomordowani podczas II wojny światowej i to przed ambasadą Republiki Federalnej Niemiec i tutaj też zapraszam słuchaczy, osoby chętne, wolontariusze, żeby się przyłączyli do naszych działań, gdyż to pokaże Niemcom, to pokaże Republice Federalnej Niemiec jako następcy prawnemu III Rzeszy, że ten problem musi zostać rozwiązany.
Żeby zbudować wspólną Europę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.